Aleluja. Witam Was przede wszystkim wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Witam osoby po drugiej stronie monitorów, tych, którzy dzisiaj słuchają, tych, którzy wpadną do nas za tydzień, za miesiąc, za rok. Niech Pan Cię błogosławi. To jest cudowne, kiedy patrzę się na licznik odwiedzin naszego kościoła na YouTubie i widzę, że przybywa coraz więcej osób i jest kilkakrotnie więcej niż jest nas w kościele. To wspaniale, że przychodzą ludzie, że słuchają. I wspaniale, że możemy się dzielić z Wami wszystkim tym, co przeżywamy, o czym rozmawiamy z Bogiem, co Bóg umieszcza w nas. Rzeczywiście Kościół jest takim darem nieocenionym i dobrze, kiedy ktoś przynależy do miejsca, które kocha i w którym czuje się bezpiecznie i w którym czuje się kochany. I ja doceniam to, co mam. Mam o wiele więcej, niż wyobrażałam sobie, że mogę mieć. Dzięki Wam. Także cieszę się, że mogę stać przed Wami, że mogę dzielić się słowem. To jest jakaś taka część tego, co ja mogę dać w zamian za to, co dostaję tutaj. Albo może nie w zamian za to, po prostu, bo tutaj nic nie robimy jakby w zamian, w nagrodę. Po prostu jesteśmy razem. To jest piękne. Dobrze, to dzisiejsze słowo będzie miało tytuł Wiedzieć, a przeżyć. I temat, którym chcę się dzisiaj dzielić, powstał na podstawie wielu pytań, którymi zasypywałam Boga, niekoniecznie w ostatnim czasie, bo też kiedyś, dawniej i teraz. To jest wspaniałe, Bóg się na to godzi. Można przyjść do Stwórcy, usiąść u Jego stóp, zalać Go tysiącem pytań. Nie zawsze są odpowiedzi od razu, czasami musi minąć jakiś czas, coś musimy zrozumieć, ale Bóg słyszy i zawsze chce odpowiedzieć. W wyjątkowy też sposób powstawało dla mnie to kazanie dzisiejsze, dlatego że od kilku tygodni za każdym razem, kiedy jakąś notatkę zrobiłam, coś mi przyszło do głowy, zapisałam jedno, dwa zdania, to niesamowicie dużo rozmów to wywoływało między mną a Bogiem. Pojawiały się gdzieś w mojej głowie osoby, które gdzieś kiedyś w życiu poznałam, coś o nich wiem i widziałam, jak bardzo Bóg pobudza mnie do modlitwy o wielu ludzi, więc w przeciągu ostatnich kilku tygodni to słowo, które przygotowywałam, nie dość, że bardzo długo to trwało, to jeszcze na dodatek już zaowocowało wieloma modlitwami, więc wierzę, że to, co Bóg chce dzisiaj powiedzieć, jest ważne, żebyśmy usłyszeli. Ja słuchałam jakby patrzyłam na te notatki, słuchałam tego, co Bóg mówi na ten temat wielokrotnie. Wciąż wracałam i było to dla mnie bardzo, bardzo dogłębne, ciekawe przeżycie. A zaczęło się wszystko od słowa, które znałam, ale przeczytałam kolejny raz w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale 5-6. Jest napisane tak. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi, i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. Takie niezbyt przyjemne, niemiłe słowa. I niosą w sobie, tak na pierwszy rzut oka, niosą w sobie taką dużą dawkę jakby rozczarowania człowiekiem. I zawsze, kiedy patrzę na te słowa, jakoś tak mi przykro się robi. Nie potrafię przejść obok nich obojętnie, gdzieś mnie zatrzymują i coś zawsze z nich wynika. Pamiętam, jak kiedyś zastanawiałam się, czy Bóg wiedział, co się wydarzy na ziemi, jak będą wyglądały rządy człowieka na ziemi. I tak sobie pomyślałam, no problemy zaczęły się już na starcie. I tutaj ja przeproszę wszystkich teologów. Być może to, co teraz powiem, jest takie trochę niedorzeczne, kontrowersyjne, ale pozwólcie, że taką wolną myślą swoją się podzielę. Pomyślałam sobie kiedyś, że Bóg stworzył człowieka w 6 dniu, 7 dnia ogłosił, że Bóg ma odpoczywać, że to był dzień odpoczynku, że Bóg odpoczął od wszystkich swoich dzieł. I taka myśl mi przeskoczyła, że jeden dzień dla Boga jest jak 1000 lat ludzkich, a Adam, jak miał 130 lat, to już zrodził syna, już nie był w raju, czyli jakby to około 100 lat, jeżeli był w raju, to jest taka 1/10 dnia Bożego. I taka myśl mi przyszła, że czy tak wyglądał ten 7 dzień Boga, ten odpoczynek, to jego 1000 lat, czy ten jego Boży jeden dzień, że właśnie gdzieś tam w 1/10 tego dnia, czyli gdzieś wczesnym przed południem, już zaczęły się problemy. Już człowiek zgrzeszył. Już wydarzyło się coś bardzo złego, co rozpoczęło całą historię ludzkości. Taka drobna dygresja, bo tak sobie pomyślałam właśnie, czy tak załatwiliśmy Bogu tak od razu na wstępnie ten dzień odpoczynku i czy może ten dzień odpoczynku prawdziwego przyjdzie dopiero, kiedy będziemy na uczcie baranka i kiedy zaczniemy wszyscy razem świętować. Kiedy czytam Biblię, widzę Boga takiego pełnego ekspresji, bardzo mocno czującego i bardzo dogłębnie przeżywającego to, co się dzieje na ziemi. I myślę, patrząc na to, co czytam, patrząc na Biblię, że wszystkie te odczucia i reakcje są podyktowane takim niesamowitym ogromem miłości Boga do człowieka. Cała Biblia jest usiana opowieściami o tym, jak Bóg wypatruje człowieka, z którym będzie mógł mieć jakąś nić porozumienia, który będzie żył z człowiekiem, z Bogiem, który będzie słuchał Bożego serca, zrozumie Boże serce i którego będzie mógł posłać do tych, którzy giną. Nieustanna troska Boga. Czytam o bitwach, w których Bóg walczył za swój lud i niezliczonej liczbie planów ratunkowych. Bóg, który, widzę Boga, który wciąż ratuje, podnosi, przebacza, ma miłosierdzie, łaskę, uczy, nakierowuje, odnawia, wyzwala z niewoli. Za każdym razem, gdy człowiek woła z ziemi, Bóg odpowiada, Bóg przychodzi z pomocą. Bóg uruchomił też swój plan zbawienia pomimo wszystko, co się wydarzyło, pomimo wszystko, co widział, że się wydarzy. I na pewno doprowadzi ten plan do końca. Boża miłość nigdy nie została i nie zostanie przyćmiona żadnym ludzkim zachowaniem. Bóg patrzył i patrzy i będzie patrzył na serca przez całe dzieje. Przepatruje ziemię, szuka tych, którzy pozwolą się przyprowadzić do Bożej obecności. Czasami patrzymy na to, że Bóg przepatruje ziemię i szuka tych, których pośle, ale w tym jest coś więcej. Bóg szuka tych, którzy pozwolą przyprowadzić się do swojej, do Bożej obecności. Więc czy Bóg wiedział, jak to będzie z tymi ludźmi? No oczywiście wiedział. W Izajaszu 46 rozdziale werset 9-10 czytamy tak. Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że ja jestem Bogiem i nie ma innego. Jestem Bogiem i nie ma takiego jak ja. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Więc Bóg, który nie jest ograniczony czasem, wiedział, jak będą wyglądały dzieje człowieka na ziemi i postanowił mimo wszystko, że zaistniejemy. I zastanawiałam się w tym momencie, w którymś tam momencie rozmowy z Bogiem, a czy wiedziałeś, Boże, jakie emocje będą z Ciebie wyzwolone z powodu życia i postępowania człowieka? Czy wiedziałeś, co będziesz czuł? Kiedy na przykład czytam w Jeremiaszu taki werset, a jeżeli tego nie usłuchacie, moja dusza w okryciu płakać będzie z powodu waszego wygnania i moje oko zaleje się łzami, że trzoda Pana pójdzie do niewoli. Widzę tak wiele przeżyć emocji Boga i zastanawiałam się, czy wiedziałeś, co będziesz czuł, Boże. Powrócimy do tego pytania później i opowiem wam pewien sen, który miałam. Związany też z modlitwą o dzisiejsze słowo. Zobaczyłam Boży zamysł dla życia ludzkiego, w którym Bóg i człowiek żyli w tak uformowanym świecie, by mogli się cały czas widzieć, komunikować i przebywać w swojej obecności nawzajem. W pewnym momencie człowiek odwrócił się plecami, taki był obraz, i postanowił zrobić coś przeciwko. Coś w ukryciu, tyłem. I w wyniku tego działania ten idealny świat rozpadł się i powstały dwa oddzielne, pomiędzy którymi ukazała się ogromna przepaść. Człowiek został oddzielony od świata Boga. I człowiek ze swojego świata wołał w rozpaczy i nie wiedział, czy ktoś go w ogóle słyszy. Była w tym ogromna rozpacz i brak nadziei. I w pewnym momencie Bóg zszedł do świata ludzi, ale zrobił to po cichu, w ukryciu, jakby z boku, i zasadził w miejscu, do którego przyszedł, ziarno. I po jakimś czasie ziarno wykiełkowało, wyrosły dorodne kłosy, zaczęły rozsiewać się po całym ludzkim świecie i wyglądało to mniej więcej tak, jakby świat ludzki był szary, zabłocony, żałosny, pełen krzyku, a kłosy złociły się pośród tej ciemności. I pod koniec snu Bóg zapowiedział, że niebawem wróci i zbierze plon. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego obrazu. Czasami albo często jest tak, że to, co widzimy we śnie czy w jakimś obrazie, bardzo ciężko jest przekazać słowami. We śnie człowiek też czuje, przeżywa. Ciężko ubrać czasami coś słowa, więc ja wciąż przeżywam to, co widziałam. I jest to tożsame z tym, co mówi Biblia o upadku człowieka, oddzieleniu od Boga, o przyjściu na świat Chrystusa, zasianiu słowa i rozsiewaniu słowa po całej ziemi, o powtórnym przyjściu Chrystusa. Ale na razie skupmy się na tym stanie, w którym teraz jest świat. Więc ludzie w tym świecie żyjąc nie wiedzieli, czy ktoś w ogóle ich słyszy. Chcę dzisiaj powiedzieć, że tak, oczywiście Bóg słyszy cię, widzi. On uruchomił już swój doskonały plan naprawczy, plan zbawienia dla każdego osobiście. Dlaczego nie wszyscy i nie zawsze to widzą? Dlaczego wiele osób nie jest pewna i ma wciąż jakieś załamania wiary? Dlaczego tak wiele osób mija się gdzieś z Bogiem? Oczywiście odpowiedzi na te pytania są bardzo złożone i przyczyn takiego stanu może być bardzo wiele, ale chciałam dzisiaj powiedzieć o jednym z nich, który zrodził się z tych wszystkich pytań w rozmowie z Bogiem. O fałszywym obrazie Boga. Wydaje się być zmorą ludzkości. Tysiące ludzi we wszystkich pokoleniach są przekonani, że znają Boga, ale ich życie, słowa, czyny zupełnie na to nie wskazują. I tysiące ludzi, którzy utracili wiarę lub w ogóle nie chcą szukać Boga, bo coś poszło nie tak w życiu po ich myśli. To bardzo poważny problem, ponieważ niejednokrotnie uniemożliwia w ogóle przebicie się do człowieka Bożej miłości i możliwości wejścia w piękną relację z Bogiem. Okrada z życia. To jest najbardziej tragiczne. Okrada z życia. I wiecie, kiedy rozważałam ten temat, to w pierwszej kolejności moje myśli poszły w kierunku ludzi niewierzących, którzy z powodu właśnie niewłaściwego obrazu Boga, który uformował się w ich umysłach w czasie życia, czasem z powodów jeszcze jakichś dramatycznych przeżyć, nie dążą w ogóle do poznania Boga, ale Bóg przesunął w ogóle moje myśli w kierunku Kościoła. I rzeczywiście w trakcie, kiedy pisałam to słowo, kiedy rozważałam, zobaczyłam, że problem ludzi nieszukających Boga często rozpoczął się po zetknięciu z wierzącymi. Jak duży to problem jest? Nie wiem. Ale jeśli Bóg zwrócił na to naszą uwagę, no to pochylimy się nad tym. I przeczytam może na początku z Księgi Hioba. Hiob znalazł się w tragicznej sytuacji i przybyli do niego przyjaciele. Będę czytać z przypowieści Hioba, 2 rozdział, 11-13 werset. A gdy trzej przyjaciele Hioba usłyszeli o całym nieszczęściu, jakie spadło na niego, przyszli każdy ze swojej miejscowości. Umówili się pospołu, aby pójść, wyrazić mu współczucie i pocieszyć go. A gdy z daleka spojrzeli na niego, nie poznali go. Poczęli głośno płakać i każdy z nich rozdarł swoje szaty i rzucali proch w górę na swoje głowy. I siedzieli z nim na ziemi 7 dni i 7 nocy, a żaden nie przemówił do niego ani słowa. Widzieli bowiem, że jego ból był bardzo wielki. I ten początek był bardzo dobry. Przyjaciele usłyszeli o nieszczęściu Hioba. Umówili się, że go odwiedzą. Jego wygląd, cały ogrom cierpienia zobaczyli, poczuli, byli w szoku. Widzieli wielki ból i po prostu siedzieli z nim w milczeniu, byli przy nim. To był dobry początek. Problemy zaczęły się wtedy, gdy zaczęli doszukiwać się powodów tego stanu, w jakim zastali Hioba. Czasem, tak myślę, my osoby, które są wierzące, ale też osoby, które uważamy za wierzące, czy ludzie poszukujący Boga patrzą na nich i słyszą, że mówią coś o Bogu. Czasem zapominamy, że nie wiemy i wcale nie musimy wiedzieć wszystkiego. I nasze próby wytłumaczenia powodów choroby, cierpienia, śmierci, czyjejś niedyspozycji, czyjegoś stanu bardzo często są dalekie od prawdy i dalekie od tego, co Bóg myśli o tym człowieku. Spotykamy człowieka, który w jakiś sposób nie pasuje do naszego wyobrażenia o dobrym Bogu i zdarza się często, że próbujemy coś z tym zrobić, jakoś naprawić, żeby nam wszystko pasowało. I to zaczyna być niebezpieczne. Tu zaczyna się robić niebezpiecznie, bo przestajemy widzieć człowieka tak, jak Bóg chce, żebyśmy na niego patrzyli. Kiedyś weszłam na takie forum, w którym ludzie opowiadali o swoich przeżyciach w kościołach, różnych kościołach, po całej Polsce różnych. Powiem wam, że włos mi się zjeżył na głowie, jak czytałam te opowieści. Zastanawiałam się, czy je przytaczać szczegółowo, ale stwierdziłam, że nie. Wiele ludzi, którzy szukali pomocy w naprawdę poważnych problemach, ratunku w różnych kościołach, w których się mówi o miłosiernym i dobrym Bogu, kochającym Bogu, nie znaleźli tam pomocy. Bardzo wiele ludzi w takich miejscach, po zetknięciu się z osobami, które się uważały za wierzące, usłyszały potępienie do swojego życia, o swoim życiu, jakieś, w cudzysłowie Boże, wytłumaczenie ich stanu, bardzo często poniżenie. I wyszli z tych miejsc z goryczą, z poczuciem winy i jeszcze bardziej przytłoczeni. Bóg o przyjaciołach Hioba powiedział tak: mój gniew zapłonął przeciwko tobie i przeciwko twoim dwóm przyjaciołom, ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Hiob. Dlatego teraz weźcie sobie 7 byków, 7 baranów, idźcie do mojego sługi Hioba i złóżcie je na ofiarę całopalną za siebie. A Hiob, mój sługa, będzie się modlił za was, gdyż tylko jego modlitwy wysłucham, by nie uczynić wam czegoś złego, gdyż nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Hiob. Nigdy nie będzie tak, że znajdziemy odpowiedź na wszystko, że wszystko zrozumiemy. Nie ma też takiej potrzeby, żebyśmy zawsze wszystko komuś wytłumaczyli. Czasami jest dobrze po prostu siąść przy kimś i być. pokazać prawdziwie Boga, a nie wytłumaczenie każdej sprawy. Bóg mówi, że bo myśli moje, to nie myśli wasze, drogi wasze, to nie drogi moje. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Sam Job w ogóle o tych wydarzeniach też mówił, że znałem cię tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie. Czasem lepiej, mądrzej jest milczeć, jeśli prawdziwie nie potrafimy pomóc, czasem nie potrafimy. Kiedy Jezus rozpoczął swoją działalność na ziemi, okazało się, że największy problem stanowili wierzący w Boga. Nie poganie, tylko uczeni w piśmie, faryzeusze. Nieustanny konflikt Boga z ludźmi, którzy wiedzą lepiej. I to wyraźnie pokazuje, jak religijność i zasady mające pozór pobożności mogą prowadzić do prawdziwych absurdów. Bo Jezus był obserwowany, krytykowany, atakowany za swoje wypowiedzi, za uzdrowienia, bo nie w porę, nie w ten dzień, za to, że rozmawia, zadaje się z poganami, grzesznikami, celnikami. Nie w porę myje ręce albo wcale ich nie myje, zrywa kłosy, masę różnych rzeczy. Jezus nie pasował w żadnym miejscu do obrazu Boga wymyślonego przez ludzi, którzy przecież powinni go znać najlepiej, bo to oni mieli prowadzić i nauczać innych. Zastanawiałam się, ile osób dzisiaj, w dzisiejszych czasach zmaga się z religijnością, ciągłym potępieniem siebie, innych. Ile osób zmaga się z narzuconymi przez samych siebie lub przez innych zasadami, które nie mają żadnego związku z osobą Boga i z tym, co Bóg uznaje za dobre, prawe i święte. I wciąż ci ludzie nie mogą się wyzwolić z tych więzów. Często zaczynają też walczyć z tymi, którzy idą za Bogiem i zaczynają walczyć w obronie, no właśnie, czego? Wartości religijnych, tradycji. Gdzie Bóg jest w tym wszystkim? Wiemy o tym, że jeśli ktoś nie narodzi się na nowo, Pismo o tym mówi, z Ducha Świętego i nie zanurzy się w Bożą miłość, nie wpuści Boga do swojego życia, to zawsze znajdzie odpowiedni cytat biblijny, którym uderzy, potępi, żeby jakoś pokazać swoje racje. Popatrzmy jeszcze na jeden przykład, może nie jest tak oczywisty, ale też bardzo ciekawy. W Dziejach Apostolskich w 19 rozdziale 13-16 pisze tak. Niektórzy z wędrownych zaklinaczy żydowskich próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad tymi, którzy mieli złe duchy, mówiąc: zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. A było 7 synów niejakiego Scewy, arcykapłana żydowskiego, którzy to czynili. Odpowiadając, zły duch rzekł im: Jezusa znam, wiem, kim jest Paweł, lecz wy coście za jedni. I rzucił się na nich ów człowiek, w którym był zły duch. Przemógł ich i pognębił. Tak iż nadzy i poranieni uciekli z owego domu. I tak sobie pomyślałam w pierwszej chwili, jak czytałam to, sobie pomyślałam, no nas to nie dotyczy, no, nie robimy takich rzeczy. Może dosłownie nie, ale też przypomniałam sobie o różnych rzeczach i też rozmawiałam z Bogiem na ten temat. Może dosłownie nie, ale coś wam opowiem o sobie. Bardzo lubię czytać książki, w których są zawarte świadectwa Bożego działania. Tego typu książki są moje ulubione. Poruszają mnie, zachęcają, wyzwalają do nowych pytań, są super. Ale pamiętam lata temu, kiedy zaczynałam się modlić o ludzi, a konkretnie o uzdrowienie, nie widziałam jakichś szczególnych efektów. Zaczęłam szukać literatury na ten temat. Zaczęłam szukać świadectw ludzi, którzy w tym temacie byli bardziej skuteczni. Zaczynałam szukać sposobu. Nie widziałam tym na początku nic złego, ale Bóg, pamiętam, jak do mnie przemówił i pokazał mi, że takie myślenie i takie poszukiwania sposobów to pułapka. Świadectwa działania Bożego są super, ale nie powielimy ich, próbując odtworzyć sytuację lub słowa, które zadziałały gdzieś. to są właśnie takie próby robienia czegoś w imieniu Jezusa, którego znał Paweł, czy osoba, która opisuje to świadectwo w tym przypadku. W poszukiwaniach dobrych rzeczy nawet jest potrzebna Boża mądrość, rozwaga, żeby zamiast, nie okazało się, że zamiast Bożej obecności szukamy gdzieś sposobu. I te wszystkie historie, to o czym mówiłam, pokazują ludzi, którzy słyszeli o Bogu, mniej lub więcej o Nim wiedzą, byli wierzącymi. Ale we wszystkich brakuje osobistej więzi z Bogiem i ten obraz Boga staje się zafałszowany. I w sposób zafałszowany, przekazywany i pokazywany. Jak widać, sama wiedza o Bogu bardzo łatwo może stać się przekleństwem, w którym człowiek rani siebie i ludzi wokół. I nie do takiego życia Bóg powołał człowieka. Nie do takiego życia powołuje też Bóg swoich świętych. Zwróćmy do naszego pytania, czy Bóg wiedział, jakie emocje będą wyzwolone w nim, czy wiedział, co będzie czuł. Wiedział i wiedział o wiele więcej. Na przykład, jakie skrajne, jak często złe emocje będą wyzwalane w nas. I pomimo wszystko nigdy nie zrezygnował z miłości do człowieka, nie zraził się. Nigdy nie potraktował człowieka jak jakiś problem, nieudane stworzenie, z którym coś trzeba zrobić. Bóg przez swoją miłość, przez ofiarę Chrystusa otworzył przestrzeń, w której człowiek może przeżywać Bożą obecność w swoim życiu. Za sprawą Ducha Świętego możemy poznawać Boga i zaglądać w Boże serce. Chciałabym się zatrzymać w tym momencie i jeszcze raz to powtórzyć. Nie chodzi tylko o przebywanie jako takie, o uczucia, o miłe doznania. One są fajne, one są przyjemne. Chodzi o przeżywanie Bożej obecności w swoim życiu i zaglądanie w Boże serce, by móc przeżywać Boże myśli. W 1 Koryntań, w 2 rozdziale, 10 wersecie czytamy: albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. To, że mamy Ducha Świętego, który nas prowadzi, Duch Święty, który bada głębokości Boże, to są te przestrzenie, te miejsca, w których Bóg zaprasza do wyjątkowej relacji, do dzielenia się z nami swoim sercem i życia w naszym życiu. Jak się czasami tak nad tym zastanawiam i widzę, jak wielki, jak potężny jest Bóg i jak mały człowiek, a jednak Bóg daje się znaleźć i jeszcze więcej, wciąż zachęca nas i coraz bardziej, coraz głębiej chce z nami relacji, aby Go szukać, aby się przybliżać. Bóg w Izajaszu mówi, 54 rozdział, 10 werset. A choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje. Czy Bóg przeżywa z nami nasze życie? Jeśli Mu na to pozwolimy, to dokładnie to właśnie robi, chce robić. I to jest miejsce właśnie, do którego Bóg przywołuje człowieka. Nie aby wiedzieć, ale żeby żyć. Nie przeżyć jeden raz jakiegoś, czy wiele razy, wspaniałego spotkania z Bogiem, poczuć Jego dotyk, obecność, ale przeżywać z Nim wspólnie swoje życie. Sen, w którym Bóg zasadził ziarno, one wyrosły, rozsiały się po całej ziemi, złociły się pośród szarości. To są właśnie życia ukryte w Bogu, które odbijają Boże światło. Prawdziwie Boży Kościół na ziemi. Działający nie dlatego, że zdobył jakąś tajemną wiedzę o Bogu, ale pełen Ducha Świętego, tętniący życiem na co dzień. Tak zaskakująco normalnie. W każdej chwili, w każdym momencie. Zdobywanie samej wiedzy o Bogu, o Jego sposobach działania nikomu nie przyniesie życia. Natomiast najdrobniejszy gest, jedno słowo człowieka, który przeżywa swoje życie z Bogiem, może uratować niejedno istnienie. Wiedzieć o Bogu, a przeżywać z Nim życie, to zupełnie coś innego. Chciałabym się modlić z wami dzisiaj o kilka rzeczy. Po pierwsze, chcę podziękować Bogu za Jego miłość, która się nie zmienia i wciąż tą samą pasją pochyla się nad człowiekiem. Ale chciałabym się też modlić o większe zrozumienie Bożej myśli dla nas. Dlatego, że to właśnie osoby wierzące nas Bóg ma na ziemi i nie chcemy być tymi, którzy generują problemy, ale tymi, którzy przyciągają osoby niewierzące do Boga. Chcemy być nośnikiem prawdziwego Boga. Nie musimy wszystkiego wiedzieć. Jeśli mogę was prosić, to powstańmy. Jeśli ktoś by chciał, aby ktoś się o niego pomodlił, coś przeżył, to duszpasterze cały czas są gotowi tutaj. Jeśli ktoś by chciał jakieś dziękczynienie wznieść, mikrofon jest na środku, będę cię widzieć. Zostanie nagłośniony mikrofon. Głos każdego z nas jest miły Bogu i Bóg chce nas słyszeć. Bóg jest tutaj dzisiaj, aby przeżywać z nami to, co czujemy, to, co przychodzi nam do głowy, te dobre i te złe rzeczy. On jest w stanie wszystko zamienić w dobro. Ale wejdzie do naszego życia tylko w te miejsca, w które pozwolimy. I to od nas zależy, od naszego wołania. Czy będziemy spotykać się z Bogiem od czasu do czasu? Czy będziemy przeżywać nasze życie od początku do końca, od początku spotkania z Bogiem do końca i dalej? Od nas zależy, jak bardzo te światy Boga i nasz będzie zbliżony, czy będzie tam przepaść. Ale jeszcze coś więcej, dlatego że od nas zależy, ile osób, patrząc na nas, będzie chciało poznać Boga. Czy ludzie patrzący na wierzących będą mówili: nie, nie chcę? Czy patrząc na wierzących powiedzą: chcę tego samego? Dlatego nie jest to ważne tylko dla nas, ale to jest ważne dla świata, w którym żyjemy, w którym Bóg nas powołał do życia i do relacji z Nim. Dobry Boże, dziękuję Ci za Twoją ofiarę, za Twoją miłość. Jest tak ogromna, tak wielka i tak pomimo. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za to, że jesteś pośród nas, że przyszedłeś, że chcesz z nami przebywać i że chcesz przeżywać nasze życie razem z nami. Dziękujemy Ci, Panie, że to nie na wiedzy, Boże, oparłeś istnienie człowieka na ziemi, ale na miłości, na poznaniu Ciebie. I Panie, chcemy być nośnikami Twojej miłości. Nie chcemy być tymi, którzy generują problemy, ale chcemy być nośnikami Twojej miłości. Chcemy być nośnikami Twojego światła. Chcemy być tymi świetlistymi kłosami na ziemi, które przyciągają wzrok i pokazują, że Ty jesteś dobry, że Ty kochasz. Że niezależnie od tego, jak się czujemy i co przeżywamy, Ty jesteś zawsze taki sam. I Boże, przepraszam Cię za wszystkie miejsca, w których gdzieś działałam swoim rozumem, próbując znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania. Albo miejsca, w których szukałam sposobu, a nie Twojej obecności, Boże. Chcemy, Panie, aby to się zmieniło. Chcemy to zrozumieć, Panie. Chcemy to dogłębnie zrozumieć, Twoje słowo. Te drobne różnice, Boże. Co to znaczy przebywać w Twojej obecności i przeżywać życie z Tobą, Panie. I być światłem na tej ziemi. Boże, chcemy Ci oddać chwałę. Do Ciebie należymy. I chcemy dziś powiedzieć, że cali chcemy do Ciebie należeć. I tam, gdzie nie dostajemy, Panie, pokazuj nam to. W jakim miejscu jeszcze nie świecą nasze kłosy, Panie. Ja chcę też błogosławić, Boże, tych wszystkich ludzi, którzy gdzieś zostali poranieni po drodze. Tych, których czytałam ich opowieści w internecie. Panie, ja błogosławię ich teraz i modlę się o nich, aby pomimo swoich przeżyć nie zrezygnowali z poszukiwania Ciebie, Boże. Dziękuję Ci, Panie, za to, że możemy być i chcemy być Twoim błogosławieństwem, Panie, na ziemi. Niech się Twoja wola pełni, Panie, bo Twoja wola jest doskonała. Niech się Twoja wola pełni. Amen.